Wyjście na górę Synaj, część druga. Czyli wyjście na górę Synaj, część druga. To było teraz do telewizji. Tak, wczoraj żeśmy się ocierali cały czas o to doświadczenie sfrustrowania na takim poziomie właśnie tego, że Pan Bóg jest obecny blisko, ale jest w gęstym obłoku, jest zakryty. Bóg się objawia, zasłaniając się. Ponieważ mamy też swoje frustracje odnośnie Pana Jezusa, to trzeba też powiedzieć, że to, co w Starym Testamencie mówiło się o postaci chmury, właśnie takiego gęstego obłoku, który okrywa tajemnicą obecnego Boga, to w Nowym Testamencie tym samym jest ciało Chrystusa. List do Hebrajczyków w rozdziale 10 mówi: Chrystus wszedł do miejsca świętego przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Tu jest właśnie ten moment takiego różnych oczekiwań, które się ma w stosunku do Pana Jezusa, związane właśnie z tym, że jest Bogiem, a jednocześnie jest człowiekiem, że w pewnym momencie nam się to wszystko jakoś tam spina, że też ta jego nauka jest jakaś taka za bardzo radykalna albo za mało radykalna. I tak mnóstwo jest takich rzeczy, które nam przychodzą w tym kontakcie z samym Panem Jezusem. Bóg, który jest światłem, objawia się przez ciemność. On, który cały jest majestatem, objawia się w pokorze. Naprawdę Boga można próbować zrozumieć jedynie poprzez takie swoje przeciwieństwa. Co to znaczy? To znaczy, żeby jeśli chcemy nie ulegać tym frustracjom, tym pierwszym frustracjom, wczorajszym, to trzeba pozwolić Bogu pozostać w ukryciu. Pozostać w takim intymnie obecny, ale w postaci obłoku, który cały czas towarzyszy temu ludowi przez tą drogę i cały czas jest też na tej górze Synaj, ale jest niedostępny. Jest bardzo blisko, ale jednocześnie jest niedostępny. I z drugiej strony trzeba pozwolić Panu Jezusowi pozostać Bogiem pod tą zasłoną ciała. No więc co? W tej trasie, jeśli tak się już zgodzimy na taką rzeczywistość Pana Boga, który jest obecny, bardzo blisko, ale zakryty, no to mamy kolejną konfrontację. Konfrontację ze sobą. Ze swoim wspinaniem się, swoim podążaniem. Tauler w kazaniu 40 mówi: człowiek będzie wówczas do tego stopnia pozostawiony samemu sobie, że absolutnie nic już nie będzie wiedział o Bogu. Popadnie w tak wielki niepokój, że zapomni już nawet, czy kiedykolwiek znajdował się na właściwej drodze. No bo praktyka ujawnia wiele rzeczy. I z czasem tej drogi też wiele rzeczy stajemy się coraz bardziej świadomi. Coraz bardziej nas jakby widzimy różne rzeczy. No i pojawia się to pytanie, które zadał sobie Mojżesz przy górze Choreb, kiedy słyszy to wezwanie: idź i powiedz ludowi, że wyprowadzam ich z niewoli. Kimże ja jestem? Kimże ja jestem, niesie ze sobą całe to doświadczenie takiej frustracji. Pozwólcie, że przypomnę, czym jest ta frustracja, żebyśmy wiedzieli, jak się do tego odnosić. Frustracja, stan emocjonalny, którego doświadczamy, ilekroć nasze oczekiwania zostają zawiedzione. Jest to udaremnienie oczekiwań, czyli przeżywanie sytuacji, w której żywione uprzednie oczekiwania okazują się niemożliwe do spełnienia lub spełniane są w niewystarczającym stopniu. I jak wczoraj powiedzieliśmy sobie, ta frustracja może dopadać nas tak nieświadomie, po prostu te frustrujące impulsy się kumulują, aż w końcu dochodzi do pewnego momentu, w którym się to przelewa. I wtedy jest ten cały wylew frustracji. I ten wylew frustracji może dotyczyć agresywności, która na przykład jest skierowana wobec samego siebie, będzie się przejawiała zgorzknieniem, zniechęceniem i brakiem sensu życia. No więc co? Frustracja sobą samym. A ja sobie nazwałem to własnym życiem, które jest tak ludzko biedne. Życie, które jest tak ludzko biedne. Jakby się chciało mieć takie oczekiwanie, żeby było ono jakieś takie mniej takie biedno-ludzkie, a bardziej jakieś takie duchowe. Cokolwiek rozumiemy przez to słowo duchowe, ale jakieś takie inne, przynajmniej jakieś takie doskonalsze. To znaczy, że frustruje mnie moja własna niemoc, frustruje mnie moja głupota, frustruje mnie brak siły ducha i chyba najbardziej frustruje mnie grzech. Frustruje mnie grzech. No to przeczytajmy sobie, co to jest tam u tych naszych przewodników. Wczoraj byliśmy w 19 rozdziale Księgi Wyjścia. Dzisiaj czytamy rozdział 20. Wtedy wypowiedział Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Bo ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego imienia w błahych rzeczach. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz tym się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem Pana, Boga Twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy, ani Ty sam, ani syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w Twoich bramach. W 6 dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, 7 zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czcij Twego ojca i Twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg Twój Ci daje. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu Twemu kłamstwa jako świadek, nie będziesz pożądał domu Twojego bliźniego, nie będziesz pożądał żony bliźniego Twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do Twego bliźniego. Dekalog. A teraz zobaczcie reakcję. A cały lud, postrzegając gromy i błyskawice oraz głos trąby i górę dymiącą, przeląkł się i drżał i stał z daleka. I mówili do Mojżesza: Ty rozmawiaj z nami, a my będziemy Cię słuchać. Ale Bóg niech nie rozmawia z nami, abyśmy nie pomarli. Mojżesz rzekł do ludu: Nie bójcie się. Bóg przybył po to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli. Zobaczmy tę reakcję. Oni słysząc to wszystko, uświadamiając sobie, że ich życie dalekie jest od tego dekalogu, które zostawił im Bóg. Dlatego się boją. I sfrustrowani własnym życiem, sfrustrowani własnym stanem, własnym grzechem, tym świadomością, że są poza tym Bożym prawem, które Bóg dzisiaj im objawia, no chcą, żeby ktoś inny za nich rozmawiał. I myślę, że to jest pierwszy z takich elementów, które się nieustannie pojawia. Jeśli dochodzę do świadomości, własnego grzechu, tego sfrustrowania, tą moją ludzką biedą, to zaczynam odczuwać takie drżenie, które mi mówi, lepiej, żeby się inni za mnie pomodlili. Kiedyś jeden z uczniów przyszedł do Abba Antoniego i mówi, Abba, pomódl się za mnie. A Abba Antoni mówił, ani ja się nad tobą nie zmiłuję, ani Bóg, jeśli ty sam nie zdobędziesz się na gorliwą modlitwę. Przemienia się ten człowiek, który się modli. Ale to doświadczenie tej własnego sfrustrowania najczęściej nas tutaj blokuje. I chętnie by było, ty z nami rozmawiaj, my będziemy cię słuchać, ale Bóg niech do nas nie przemawia. Niech on do nas nie przemawia. To się z tym wiąże. Z drugiej strony, nie wiem, czy tak wy macie, ale ja mam taką fascynację swoją, fascynację różnymi historiami życiowymi, które są takie inspirujące. No, można ich wymieniać dużo. No, ostatnio taką inspirującą historią był Desmond Doss, ten amerykański żołnierz, który nie dotknął broni, a został odznaczony najwyższym odznaczeniem wojskowym ze względu na to, że uratował 76 rannych w czasie wojny. Nie dotknął broni w imię przykazań, przestrzegania przykazań Bożych, ponieważ jest powiedziane nie zabijaj, więc on po prostu nie chciał dotykać broni. Wiele się z tego powodu nacierpiał, ale rozmawialiśmy z Darkiem kiedyś na ten temat sporo i zastanawialiśmy się, co nas tak najbardziej pociąga w tych historiach. Bo to mogą być różne historie, to akurat jest Desmond Doss, ale właśnie w historiach tego typu, co jest takie najbardziej pociągające, co jest takie najbardziej fascynujące. I stwierdziliśmy, że najbardziej pociągająca jest ta prawość. Ta prawość, która mówi o takiej sile wewnętrznej, nie? Że on mimo trudności, mimo tego, że go tam obili, że go szantażowali, on stwierdził, że jednak on będzie służył Ewangelii i prawu Bożemu, a nie temu, co oni chcą. Taka wewnętrzna prawość i dobroć, one fascynują. Mnie przynajmniej fascynują. To jest takie coś, co pociąga. Taka nieugiętość też w tym wszystkim. Ale jednocześnie przy tej fascynacji znowu doświadczam swojej frustracji. No bo jak patrzę sobie na takiego gościa i odnoszę go do siebie, no to znowu ta frustracja się pogłębia. No bo sobie mówię, człowieku, a ty z czym do ludzi? Z czym do ludzi? Nie? Jak daleko jeszcze w tym spostrzeżeniu, w tej swoim doświadczeniu tej ludzkiej biedy, jak daleko jest do tego, a jednocześnie to pociąga. I to mi dało do myślenia, ponieważ ja sobie uświadomiłem, że tak naprawdę takie proste, prawe, dobre życie, ono mi daje najwięcej pokoju. Najwięcej pokoju. Takiego, jak to wszystko idzie tak po prostu, tak jak ma iść. Nie? Natomiast ten moment, kiedy przychodzi grzech, on jest frustrujący, dlatego że on wywołuje takie patrzenie na siebie. I tu zastanawiałem się przez dłuższy czas, powiem wam szczerze, jak nazwać to patrzenie na siebie. I jedynym słowem, które mi przychodzi na myśl i chyba najlepiej to oddaje taki sposób patrzenia na siebie po grzechu, jak sobie to uświadomić, to jest patrzenie pogardliwe. Nie? Tak mi to zagrzmiało, że tak patrzę na siebie pogardliwie. I mało z tego, że patrzę na siebie pogardliwie, bo to już nie chodzi o prawo, tylko chodzi o samo to doświadczenie tej własnej, tej ludzkiej biedy. Zaczynam patrzeć na siebie pogardliwie. I teraz, niezależnie od tego, jaką mam koncepcję Pana Boga, niezależnie od tego, jak go sobie nazwę, albo jak próbuję go odnieść do siebie, tak czy inaczej, takie naiwne, Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, tutaj się nie sprawdza. Tutaj raczej jest to drżenie, że to on prawdopodobnie też na mnie patrzy tak pogardliwie. I tu się zaczyna pewien problem, którym chciałem się najpierw zająć. Czyli taka frustracja sobą samym, tą biedą ludzką, i tą niemożnością sobie z tym poradzenia. Na tej drodze na górę Synaj, na tej drodze duchowej, bo to jest taka metafora całej drogi duchowej, Wiele rzeczy trzeba zostawić. W praktyce medytacji tego doświadczamy nieustannie, siedząc godzinami, wiele rzeczy trzeba puścić. Wiele rzeczy już trzeba zostawić, kiedy się przyjeżdża do Lubienia, a jeszcze więcej rzeczy trzeba puścić, kiedy zaczyna się to siedzenie, ta praktyka. Żeby wejść na tą górę, trzeba zostawić zgiełk, tłum, trzeba zostawić świat, trzeba zostawić pracę, trzeba zostawić bliskich, trzeba też zostawić siebie samego. Ale nade wszystko na tej drodze trzeba zostawić grzech. Dlatego, że u Izajasza w 59 rozdziale jest napisane, to jest rzecz, która wykopała przepaść pomiędzy nami a Bogiem. Przepaść. Pismo Święte mówi o Bogu w bardzo różny sposób i mówi też w bardzo różny sposób o grzechu, ale ja chciałem powiedzieć o jednym takim skojarzeniu, które bardzo mi pomaga tak sobie pomyśleć w ogóle, jak go nazwać. Mianowicie list do Hebrajczyków mówi, że żeby biec ku Bogu, trzeba odłożyć wszelki ciężar. I ten ciężar, słuchajcie, po grecku oznacza onkos. To jest dokładnie ten sam wyraz, od którego pochodzi onkologia. Onkos to jest guz. A w czasowniku on po prostu oznacza zwodzić. To znaczy sugeruje taki słodki uścisk, ale duszący. Słodki, ale duszący uścisk. Guz, onkos, ciężar to jest guz. To jest coś, co powoduje chorobliwy stan. I to jest ta przeszkoda. Ta przeszkoda. Najpierw nie chcę się tym bardzo zajmować, ale chcę tego dotknąć, że to jest ta przeszkoda. I tej przeszkodzie właśnie, kiedy sobie to człowiek, że ja sobie to uświadamiam, to rodzi się frustracja. Czy jawna, czy niejawna, ona rodzi się i jest. Tak? Kimże ja jestem? Kimże ja jestem? Tyle lat, tyle zaangażowania lub braku zaangażowania, bo ten brak zaangażowania też frustruje. Nie? Żebyś chciał i nie idzie. Chcesz coś zmienić, nie idzie. I to też frustruje. Tak czy inaczej, jestem sfrustrowany moją ludzką biedą. I teraz sam fakt tego grzechu i to, co po nim następuje, czyli to pogardliwe spojrzenie na siebie i frustracja, one tak naprawdę są wypełnieniem tej przestrzeni pomiędzy mną a Bogiem. Dlatego ja nie mam tam dostępu. Ja się głównie zaczynam kręcić wokół siebie, wokół tego, jak bardzo jestem kiepski i jak bardzo nie mogę Boga zobaczyć. Dlatego Go nie mogę po prostu zobaczyć. Dlatego Go po prostu nie mogę zobaczyć. U Teofila z Antiochii, to jest bardzo stary taki tekst, przeczytałem, ty mówisz, pokaż mi Twojego Boga, a ja Ci powiadam, pokaż mi, jakim jesteś człowiekiem. To znaczy, zaraz Teofil dodaje, że Bóg może być widziany tylko przez tych, którzy mają zdrowe oczy, którzy wpatrują się w Niego, a nie we własną frustrację. Bo słońce może świecić i niech se świeci, ile chce, ale jak ktoś jest ślepy, to nie będzie wiedział, że to słońce świeci. Tak? To jest prosta sprawa. Będzie najwyżej negował i mówił, że to jest coś innego. Że to nie tak. I to myślenie, myślę, że to jest dużo ważniejsze, dużo gorsze niż sam grzech. Dlatego, że grzech, Juliana z Norwich mówiła, grzech musi być. Musi się wydarzyć. Bo on jest doświadczeniem tego, żeby człowiek się nie skupiał na sobie, nie dążył do samo auto doskonałości. Ale to ta frustracja i to myślenie o sobie w ten sposób, ono jest tym momentem, w którym zaczynam się kręcić wokół siebie samego. I takie, nie wiem, wydaje mi się, że to jest dość powszechne. Czy chcesz, czy nie chcesz, gdzieś z tyłu głowy jest taka świadomość, że Pan Bóg może też na mnie tak patrzeć. Coś na wywijasz i myślisz sobie, no nie, no, wstyd, po prostu wstyd. Po prostu wstydzę się stanąć przed Nim. Wstydzę się stanąć przed Nim. No i chciałbym dotknąć takiego problemu teologicznego tutaj, żeby wam pokazać, jaka jest droga wyjścia z tej frustracji. Otóż wydaje się, że to jest pewna dwuznaczność. Z jednej strony Bóg jest miłosierny, a z drugiej strony, mimo tego, że wiem o tym, że jest miłosierny, to ja zawsze, za każdym razem, jak doświadczam tego grzechu, to i tak odczuwam to drżenie, które tutaj jest. I to niezależnie od tego, jak ja sobie o tym mogę mówić, to gdzieś tam to jest we mnie pulsujące. No więc ta dwuznaczność nie polega na tym, że Bóg raz jest surowy, raz jest miłosierny, raz jest litościwy, raz jest karzący, w zależności od swojego kaprysu, ale dlatego, że jak powiedzieliśmy, jest zakryty i objawia siebie przez paradoksy, to także tym największym paradoksem, jakim się objawia, to jest krzyż. Krzyż. Ukrzyżowany jest właśnie tym połączeniem przeciwieństw. Połączeniem przeciwieństw. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 21, mówi, że Bóg uczynił Chrystusa grzechem dla nas. On go uczynił grzechem i przybił go do krzyża. To znaczy, że Jezus jako grzech zostaje przybity, dlatego że Bóg miłosiernie jest nieubłagany w stosunku do grzechu. Wiąże się to z tym, że ten ukrzyżowany jest najwyższym objawieniem Boga żyjącego. W tym znaczeniu, że krzyż jest najbardziej strasznym nie wobec grzechu i najbardziej miłosnym tak wobec grzesznika. To jest jedno. I tutaj się to pojawia bardzo ważna rzecz. Po łacinie to fajnie brzmi. Odi tua amo te. Nienawidzę twojego grzechu, ale kocham ciebie. I to jest właśnie to, bo dlatego, że Bóg nie może się zgodzić na coś, co jest moim rakiem, co jest moim onkos, co jest moim guzem. On nie może się zgodzić na to, że ja jakby popadam cały czas w tą chorobę. On musi wydać temu... On jest przeciwko niej, tak samo jak ja jestem przeciwko temu, bo tego sam doświadczam. Dlatego, że jest przeciwko, dlatego to jest największe takie doświadczenie miłości. Więc bardzo ważne jest w tej frustracji, szczególnie kiedy przychodzi ci takie pogardliwe, chęć pogardliwego spojrzenia na siebie. To sobie przypomnij to zdanie. Nienawidzę twoich grzechów, ale kocham ciebie. To jest bardzo ważna wskazówka, dlatego że już przestań kontemplować te rzeczy, które są za tobą. Przestań się frustrować, że jesteś takie biedactwo, bo to wszyscy wiemy. To po prostu wszyscy wiedzą. To tak się czasami zdaje, że wszyscy tak wiedzą, że to jestem takie biedactwo. I tak. I Pan Bóg też to wie. Ale mimo tego mnie kocha. Dlatego ten krzyż jest jedno takim spojrzeniem na moją rzeczywistość. To znaczy, to jest nie